Cześć czołem, dwóch typów po 40, czyli Marcin Gortat po raz trzeci w podcaście specjalnym. Gadamy o jego sportowej emeryturze, nowych pasjach, koszykówce i reszcie rzeczy, dla których warto posłuchać tej rozmowy. Zapraszam. Witam pana 40-latka. Czy już wąs zapuszczony? Siwe włosy są? Jak pan Karwowski? Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Siwe włosy są. Gdzieniegdzie już nawet nie ma siwych, po prostu nie ma włosów, już od tego zacznijmy, ale już jest dużo siwych, broda jest cała siwa. Nie jest to chyba sekretem, że się regularnie farbuje henną. Zresztą robi to moja żona, która jest fantastyczna pod tym względem i zawsze wyglądam jak młody 18-latek po jej zabiegach z moją brodą.
A czujesz się jak 18-latek? Wiesz, 40-tka. Były jakieś przemyślenia, jakieś podsumowania, czy gładka impreza tylko?
Była bardzo fajna kolacja z żoną, która wszystko przygotowała i zorganizowała i to było na pewno piekielnie miłe z jej strony i nie oczekiwałem tego, ale jeżeli chodzi o jakieś przemyślenia, to na pewno gdzieś tam człowiek siada i sobie myśli, jak to wszystko wygląda, gdzie jest i tak dalej. No mnie z czwórką na przodzie na pewno nie jest do śmiechu, bo jedyną rzecz, jakiej boję się chyba w życiu i której nie jestem w stanie, że tak powiem, powstrzymać albo zabezpieczyć się w jakiś sposób, to jest starość i to jest jedyna rzecz, jakiej się boję w życiu. Nie boję się niczego w życiu tak naprawdę i to jest jedyna rzecz, która sprawia, że czuję się niespokojny, a teraz mając czwórkę na przodzie, no jakby nie patrzeć, jestem bliżej jestem już tej starości niż młodości, dlatego na pewno się analizuję, ale czuję się bardzo dobrze. Muszę przyznać, czuję się bardzo dobrze. Nie chcę zapeszać, nie chcę tutaj sprawić, że teraz, że tak powiem, Bóg mnie ukara za to, co mówię, ale czuję się w wieku 40 lat lepiej niż niejednokrotnie w wieku 30 lat. Jestem w fenomenalnej formie, ale to głównie też dlatego, że przygotowuję się pod po prostu jakieś tam moje wojskowe założenia i rzeczy, które sobie dziś przygotowałem i postawiłem za cel i naprawdę czuję się fantastycznie i mam nadzieję, że to będzie trwało jeszcze latami.
Nagrywaliśmy ostatni raz 4 lata temu niespełna, brakuje chyba miesiąca do tego, dlatego część z tych rzeczy, o które zapytam w stylu co byś zmienił albo co by było gdyby, na pewno się powieli, chociaż liczę na to, że nie.
Ale, po zakończeniu kariery pewnie tak.
Ale mówię też nawet w perspektywie 40 lat. Bo rozmawialiśmy wtedy o Waszyngtonie, o Phoenix, o wszystkim, ale czy pojawiły się jakieś rzeczy, których ewidentnie żałujesz przez te 40 lat, ale wiesz o tym, że to był twój błąd, bo mogłeś dokonać innej decyzji? W kategoriach sportowych, no bo w życiowych to wiadomo.
Chyba nie mam. Jedyną chyba taką rzeczą, to jest nie tyle co żałuję, co mogłem zrobić, to więcej się odzywać, więcej zabierać głos i być bardziej wokalny pod względem wielu sytuacji w zespole, czy to w trakcie sezonu, czy po sezonie, być bardziej wokalny i więcej rzeczy po prostu pytać, mówić, prosić, bo to są rzeczy, które widzę, zawodnicy są w stanie sobie wywalczyć i zdobyć. Ja byłem zawodnikiem, który miał pozycję w zespole, w organizacji i miałem prawo również sobie wywalczyć wiele rzeczy, dlatego myślę, że to jest jedyna rzecz, którą bym tylko dodał albo bym polepszył, bo to nie jest też tak, że ja nic nie mówiłem. To po prostu mówię, że coś bym dodał, żeby było po prostu jeszcze lepiej i więcej, ale nie mam. Pod względem sportowym, kurde, naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia życiowym. No, to
A to jakbyś chciał się otworzyć, proszę bardzo, słucham, życiowych jak?
Ojej, życiowym, no to nie spotkałbym się z ponad połową kobiet, z którymi się spotykałem. W ogóle bym nie pokazał ani nie powiedział o 90% rzeczy, o których powiedziałem czy zrobiłem prywatnie.
Przepraszam, to byłoby w tym notesie, gdybyś się przeniósł do tego Marcina wtedy. To byłoby w tym notesie, tak?
Oj, na pewno, na pewno. Wszystko, co robisz, prywatne rzeczy, zachowuj dla siebie. Nie masz potrzeby tego pokazywania, nic z tego nie masz, wręcz tylko znajdujesz ludzi, którzy cię mogą to wykorzystać przeciwko tobie. I chyba jedyną rzeczą, którą bym, znaczy to jest rzecz, którą bym na pewno zrobił, to taki, no, prywatnie, czy biznesowo, czy już charytatywnie, bo nie wiem jak to nazwać, z jakiej platformy, to zatrudniłbym profesjonalną osobę do social mediów. Do prowadzenia social mediów, w sensie Twittery, Instagramy, TikToki, Facebooki i wszystkie te komunikatory. Taką jedną osobę stricte oddelegowaną, która by to wszystko prowadziła, robiła materiały, ponieważ no, ja nie jestem w stanie dzisiaj, tego robić, bo nie chce mi się tego robić. Już technologia tak poszła do przodu, że już połowy rzeczy nie wiem jak robić, a trzy, że po prostu mi się nie chce tego robić. I to jest jedyna rzecz, którą bym na pewno zmienił, czy dodałbym, a prywatnie, no to tak jak powiedziałem. No kurde, ta lista byłaby długa, długa. To by była lista, ale to by była lista, która by nie tyle co polepszy, bo żeby było jasne, ja nie zmieniam rzeczy, które, nie wiem, sprawiły, że moje życie jest fatalne czy katastrofalne, bo nie jest. No kurde, skłamałbym, gdybym powiedział, że nie wiem, jestem naprawdę w dołku i ledwo próbuję koniec końcem związać. Nie, no skłamałbym tutaj i nie mogę tak powiedzieć, bo są ludzie na świecie, którzy naprawdę ciężko, bardzo ciężko pracują, jeszcze ciężej niż ja pracuję i wiążą koniec z końcem. Dlatego ja bym po prostu te rzeczy w swoim życiu zmienił, żeby uniknąć po prostu pewnych konsekwencji w ten sposób.
A skoro już tak powiedziałeś o sprawach finansowych, to pogadajmy chwilę o kasie z NBA. Znaczy też nie zachęcam do dawania twardych danych, ale czy...
One są dostępne, to tutaj nie mam nic do ukrycia.
No ja tylko zagajam, natomiast jak to jest? Czy zostały ci jakieś pieniądze, czy tak przeinwestowałeś, że już w zasadzie tylko te aktualne jakieś twoje inwestycje bądź też działania biznesowe przynoszą ci zyski. Chciałbym się dowiedzieć, jeśli chodzi, wiesz, z perspektywy koszykarza, który już, można powiedzieć, dawno zakończył swoją karierę i operuje pieniędzmi, które już nie przychodzą, tylko przyszły.
Nie, no, to jestem zdecydowanie do przodu. To nie, no, na pewno nie straciłem.
Czyli masz jeszcze te banknoty z Orlando, czy już skończyły się one i masz jeszcze banknoty z Phoenix?
No jakkolwiek, skądkolwiek one są, te banknoty, można powiedzieć, że z całego NBA, to nie, no mam, że tak powiem, te pieniądze zarobione, zaoszczędzone gdzieś są i one sobie pracują, ale nie, na pewno ich nie przepuściłem. To byłbym największym głupcem, który chyba, chociaż no, są więksi głupcy ode mnie, którzy już przepuścili większe pieniądze, ale nie, ja myślę, że tutaj dzięki Bogu jestem szczęśliwy i jestem zabezpieczony.
A czy w jakikolwiek sposób teraz z perspektywy właśnie tego gościa, którego już dawno w NBA nie ma, można powiedzieć, bo wiesz, młodzież teraz dawno określa jako 5 lat nawet, czy 10, czy jest jakiś fundusz albo coś, co możecie ewentualnie finansowo wspierać na jakąś, nie wiem, czarną godzinę, chorobę, bądź też jakieś takie nieprzewidziane sytuacje w życiu, czy jesteś już jak gdyby poza tym obiegiem?
Nie, jestem do końca życia, jeden dzień dłużej, będę zawsze w obiegu pod, że tak powiem, skrzydłami NBA, z tego względu, że nawet sytuacje takie, gdzie zawodnicy z NBA kończą, no, że tak powiem, w dole, tak, czyli no, tracą te majątki, tracą te pieniądze, zadłużają się, wtedy dochodzi do ogłoszenia tak zwanego bankructwa, dosłownie lądujesz w jakiejś kawalerce i próbujesz wiązać koniec z końcem, ale NBA cię nie zostawi. Natychmiast NBA daje ci, znajduje dla ciebie jakąś pracę w biurze, czy pracę taką w terenie, na zasadzie, że jeździsz po halach, po kampach, po różnego rodzaju rzeczach. NBA by tak cię nie zostawiło. Przynajmniej ja nie widzę, żeby takie sytuacje były. No chyba, że już naprawdę się stoczysz coś na poziomie Delonte Westa, tak? No to mówimy już o naprawdę potężnych kłopotach typu narkotyki i stoczenie się do poziomu no już takiego dna. To faktycznie, no to nawet i NBA, które próbuje pomóc i kluby, które próbowały pomóc i Mark Cuban, który próbował pomóc, to po prostu nie dali rady. Tak? No jeżeli z drugiej strony nie ma tych chęci, takich podstawowych, minimalnych chęci, no to nie jesteś w stanie temu człowiekowi pomóc. No nie możesz zatrudnić człowieka, który pójdzie, weźmie Delonte Westa za rękę i powie mu: hej, dzisiaj nie ćpaj, nie pij, masz iść do pracy, masz wstać rano, masz zjeść śniadanie, ogarnąć się i tak dalej. No nie, no mówimy o dorosłym człowieku, tak?
Poza tym chorym też, no on psychicznie poza tym, jest poważnie chory.
Dokładnie, dlatego mówię, no to są sytuacje, gdzie jeżeli chcesz tej pomocy, jeżeli jesteś gotowy tą pomoc otrzymać, to NBA cię nie zostawi, nie wierzę w to. Nie słyszałem o przypadku,
ale żeby... jesteś na jakiejś takiej liście, ewentualnie, nie wiem, pension, coś takiego.
A to tak, to jest normalna emerytura. To jest normalna emerytura, która jest wypłacana do, żeby tam... do 59 lat, coś takiego jest wypłacane chyba, do 59 lat mi się wydaje, czy 60, i przy 60 wchodzi jakiś kolejny fundusz emerytalny, na który my, grając w NBA, mieliśmy tam pieniążki odkładane i tak dalej. To jest cały tam proces, który jest bardzo złożony i szczerze to musiałbym tutaj zadzwonić do NBPA, żeby pełną wiedzę i szczegóły te poznać konkretniej.
Dobrze, to nie będę cię pytał o to, jak bardzo ZUS cię polski docenia, dlatego ja też jestem po 40, wiem, jak mocno może docenić takiego człowieka w takim wieku. Bardzo mocno. Wakacje na Bahama to są dosłownie. Ale o innego rodzaju wsparcie, bo rok temu, nie, dwa lata temu to było, można powiedzieć niecałe, półtora roku temu, byłeś w Waszyngtonie. Czy masz jakieś sygnały, że ktoś, no brzydko to zabrzmi, ale czy ktoś cię potrzebuje, czy wzywają cię do tego, żeby kogoś przetrenować, czy to bardziej ty wybierasz, bo jesteś, to wpadniesz, czy jak to wygląda teraz?
Myślę, że, znaczy, to, żeby to było też jasne, to tak, to nie ma oficjalnych telefonów, czy oficjalnych, nie wiem, mail oficjalny spływa do ciebie, czy do zawodnika, czy do agenta: hej, nazywamy się tak, tak i tak, tam drużyna ta i ta, oferujemy Marcinowi Gortatowi kontrakt tak i tak i taki. To tak nie wygląda. To jest na zasadzie spotkania się na meczu, trener zapyta się, gdzieś tam agent rzuci hasło: hej, bo gdybyście szukali, to Marcin jest dostępny i tak dalej. Ja osobiście nic nie szukam. NBA jestem tylko i wyłącznie fanem, że tak powiem, oglądam z boku. Drużyny, do których ewentualnie mógłbym dołączyć, to jest Waszyngton, Orlando, z czego Waszyngton już w tym momencie też, można powiedzieć, jest skreślony. Pozostaje Orlando i gdzieś z tego Orlando było takie delikatne zapytanie, że jeżeli miałbym ochotę pomóc, to jak najbardziej jestem mile widziany. Sam trener zresztą zaproponował mi to, to było takie, że może nie tyle co oficjalne, co po prostu grzecznościowe, że hej, jeżeli byś chciał wpaść na trening i pomóc chłopakom wysokim, byłoby fajniej, na pewno by dla obu podziałało to dobrze. Ale tak jak mówię, no to nie jest chyba coś, co ja chcę teraz robić. Dlatego też nie szukam tej pracy na siłę, ale z drugiej strony jestem też święcie przekonany w 100%, że jakbym chciał tą pracę dostać, to bym ją znalazł. To myślę, że to jest bez problemu. Tylko po co? No, to jest zadanie.
No nie wiem, pokazywać dzisiejszym dzieciom, że nie każdy z was będzie Wemba Jamą. Dzieciom mówię o graczach młodych w NBA, jakiś na pozycji wysokiego. I uczyć ich po prostu męskiej gry. No co tu dużo mówić?
Zgadzam
no,
się, ale to, wiesz co, to jest bardzo obszernie powiedziane. To jest to, żeby takie coś się wydarzyło, to musi wiele rzeczy się wiele rzeczy musi się poukładać w całość. To jest przede wszystkim tak. Organizacja musi być na odpowiednim poziomie. Nie może być tak, że zawodnik czy agent decyduje, ma większe zdanie do powiedzenia niż trener czy menadżer zespołu. Zawodnik musi mieć minuty na parkiecie, musi być w zespole, który widzi w nim przyszłość, to jest raz, a dwa, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebym ja mógł naprawdę się, że tak powiem, w 100% zaangażować, to ja bym chciał przejść cały rok, że tak powiem, kampanię wyszukania takiego wysokiego zawodnika z koledżu, gdzie jeżdżę normalnie na mecze koledżowe, uczestniczę w scoutingu, uczestniczę w rozbieraniu, że tak powiem, brutalnie zawodników na części pierwsze. Ja chcę znaleźć chłopaka, który ma charakter, który po prostu zrobi wszystko, przebije każdy mur głową, żeby zostać zawodnikiem i osiągnąć najwyższy poziom, jaki jest mu tylko dany. To ja przez ten proces chciałbym przejść i wtedy jak ja takiego zawodnika dostanę, to ja wtedy jestem gotowy poświęcić po części moje życie, żeby tego chłopaka zrobić z niego po prostu, zrobić z niego grajka, tak? Zrobić z niego bestię, tak? Ale to jest, jeszcze raz powtórzę, to jest proces wieloletni i czy ja na to mam ochotę, chęci, czy to jest, że tak powiem, moje marzenie? No nie. A iść do klubu dzisiaj mam, nie wiem, Gafforda, a jutro mam Williamsa, a za 2 miesiące przychodzi Jay Huff i 2 miesiące później on odchodzi. Stary, sorry, ale to kurde, to nawet relacji z zawodnikiem nie nawiążesz, nawet nie poznasz zawodnika, jego tendencji dobrze. I już jesteś i gościa już nie ma na pokładzie. I jak tu zbudować tą relację, w której jesteś w stanie temu zawodnikowi pomóc, a co jest jeszcze ważniejsze, żeby go rozwinąć? To potrzeba lat i to trzeba relacji różnego rodzaju.
No i przede wszystkim też to brutalnie zabrzmi, nie? Ale czy te rzeczy, które byś mógł przekazać najlepsze od siebie ze swoich lat gry, byłyby tak naprawdę potrzebne w dzisiejszej koszykówce. To jest zarazem smutne, nie? Bo myślę, ja rozumiem, wiesz, postawienie zasłony, jakieś takie fundamenty, te wszystkie sztuczki, które możesz przekazać, to będzie nieśmiertelne. Ale ten koleś na koniec dnia będzie musiał oddać truje, albo po prostu niestety, będzie pod koszem i da w sad. I to jest jedno z dwojga.
Dwie rzeczy potrzeba, musi robić dwie rzeczy. Musi umieć bronić, to jest jedna rzecz.
Oczywiście.
Musi umieć bronić i musi rzucać z dystansu. To są dwie rzeczy dzisiaj w NBA. To są dwie rzeczy, które sprawiają, że będziesz zawodnikiem na dobrym albo i bardzo dobrym poziomie i przetrwasz w NBA 10 plus lat, jak będziesz bronił i będziesz rzucał z dystansu. A teraz, jeżeli do tego dodasz umiejętność podawania, kozłowania, kreatywność gry, jakieś cechy przywódcze, profesjonalizm. No jeżeli jesteś wysokim zawodnikiem, dodasz do tego jakieś bloki, zbiórki, no to stary, to powinieneś być, kurde, milionerem powinieneś zostać, nie? Ale jeżeli dzisiaj nie umiesz rzucać, a jesteś osiłkiem, no to przed tobą jest tona, kurde, pracy. Czy ja bym rzucał, ja mogę popracować nad rzutem, kiedy jego forma tego rzutu już jest odpowiednio ułożona, tak? Bo ja rzucałem z dystansu jakiś tam, jak to się mówi, 4 metry od kosza tam, jak dobrze zawiało, to z 5 metrów rzuciłem od kosza, tak? Ale ja byłem tak do 4 metrów od kosza, byłem dobrym, dobrze rzucającym zawodnikiem i czułem się komfortowo. Ja mogę zrobić trening rzutowy, bo wiem, jakie treningi rzutowe robić, ale jeżeli chodzi o technikę rzutu, no to tu już trzeba normalnie eksperta, który ci powie, jak tą technikę rzutu ułożyć odpowiednio, pilnować tej techniki rzutu i tak dalej, no to już jest ekspert, który jest tutaj potrzebny. Ale ze wszystkim innym żaden problem. Manewry pod koszem, rzeczy pod koszem, wykończenia, ustawianie się, footwork, z wielką chęcią jestem gotowy przekazać wszystko.
Czyli Marcin Gortat w prime, Wembanyama jeszcze nie w prime, 1-1, wiemy jaki jest wynik.
Znaczy, nie wiem, jaki Wiktor w prime by był, bo podejrzewam.
Nie wiemy jaki, ale teraz. Tak. Musisz go brać teraz, trudno.
No teraz, biorę go teraz, zabiłbym go. Znaczy, zabiłbym go fizycznie. On na pewno by mnie zablokował z raz, czy dwa, czy trzy, bo jest niesamowicie wielki i długi, ale ja bym go przede wszystkim obił fizycznie. To jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił. Ten chłopak jest tak miękki i jest tak po prostu gumowy, co nie oznacza, że nie może być większy i nabrać tej masy, tak? My mówimy, teraz porównujesz mnie w prime, gdzie ja miałem po 120 kilo czystych mięśni, 300 funtów akurat, to jest 160 kilo na klatę, ponad wyciskane przysiady po 200 kilo na nogi, wiesz, no ja byłem koniem, który kurde potrafił, wiesz, pług kurde pociągnąć i chcesz mnie wepchnąć na chłopaka, który ma 2,30 wzrostu i tam, nie wiem, 90 kilo wagi, no to przecież... No ja bym go połamał, no.
Ale ten chłopak po jakimś czasie by się przestraszył, ty byś się zmęczył, zostałbyś dalej od niego, rzucałby trójki.
Nie zmęczył. Wiesz. Nie zmęczył. W moim pramie byśmy nie było zawodnika, który mnie w pramie zmęczył. Nie było. Dobrze. Jestem bardzo pewny siebie i może to zabrzmieć zrozumiale, ale nie było wysokiego zawodnika w prime, który by mnie zmęczył. Nie było takiej opcji, co ty.
Doprowadzimy do dramatu międzynarodowego i przetłumaczymy ten podcast na francuski i wyślemy go.
Francja wytoczy wojnę. No.
Tutaj taka mała dygresja, bo na koniec może też będę chciał o tym pogadać, ale jakbyś miał wymienić właśnie a propos Mbayamy, w ogóle tego, co się dzieje teraz we Francji. Co my musielibyśmy teraz w Polsce zrobić, żeby za 5 lat dotrzeć do tego punktu, w którym oni są teraz? Ja wiem o tym, że u nich jest dużo imigrantów, łatwiej jest wyłowić ludzi, którzy są po prostu uzdolnieni we wszystkich sportach, no tak jak dzieje się to w Stanach. Tak, czy coś, tak. Odejmując to, co musiałoby się wydarzyć w Polsce?
Ojej, no to nie wiem, ile podcastów by było trzeba zrobić, żeby to wytłumaczyć. No tak na szybko, ojej, no tak na szybko powiedzieć, to no, nawet na szybko się nie da, no to...
Nie, jest jedna chyba prosta odpowiedź. 3 godziny WF-u w tygodniu w szkole.
Też nie. To też nie jest. Zbudować system oczywiście szkolenia, to jest jeden. Dwa, od tego zacznijmy, jeszcze się cofnijmy. Odpowiednia osoba na stanowisku prezesa. Osoba, która jednoczy, a nie dzieli i kłóci. Okej, reprezentacja zrobiła wynik, ale to się na nic dalej nie przełożyło. No, sam Tomasz Paczesas ostatnio to powiedział, że no, koszykówka kompletnie przyspała ten moment i kompletnie nic z tym nie zrobiła. Dlatego jest wiele czynników, wiele rzeczy, które musiałoby się zmienić. Weterani muszą być zatrudnieni, ikony koszykówki, Maciek Zieliński, Dominik Tomczyk, Andrzej Pluta. Ci wszyscy ludzie robią wszystko na własną rękę i robią, że tak powiem, tylko pod swoim banerem, robią sami dla siebie. Kamil Hanas robi przefantastyczne rzeczy, ale robi tylko i wyłącznie dla siebie i powiedzmy dla Wrocławia. Wszyscy ludzie, którzy byli z koszykówką, powinni zostać blisko koszykówki i powinna znaleźć się na szczycie osoba, która będzie to wszystko łączyła, a nie dzieliła. Jeszcze raz to powtórzę. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Oczywiście, żeby to wszystko inne teraz działało, to muszą być na to fundusze. No kurde, żeby nie wiadomo, jaki miał plan szkolenia, jakie fantastyczne rzeczy w głowie, pomysły, to bez pieniędzy tego nie zrobisz. Czyli te pieniądze muszą się znaleźć i z całym szacunkiem, bo oczywiście jeden plus, który naprawdę mogę dać na że tak powiem, za panem Pisiewiczem, to jest to, że dostarczył pieniądze. No taka jest prawda. No, dowiózł te pieniądze do PZKOSZ-a, ale no, co z tego, jeżeli na nic się to nie przełożyło i szczerze, żeby zrobić jeszcze większe rzeczy, to szczerze jeszcze więcej pieniędzy trzeba po prostu. No. Taka jest prawda i dodając do tych 2, 3, 4 rzeczy, które teraz wymieniłem, jeszcze do tego trzeba dodać kolejne 200 kolejnych. Dlatego to jest bardzo złożony temat, co zrobić, żeby w Polsce mieć kolejną Francję. To jest bardzo, bardzo złożony temat.
Bo już Hiszpanie to jest jeszcze gorzej, ale taka Francja.
Nie, ale to są lata, to są dziesiątki lat odpowiedniego szkolenia, odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach.
Ale wiesz, też materiał ludzki, no może to być, mogą być te wszystkie czynniki, no, ale a ludzie będą nie grali w kosza dobrze. No.
Nie, no oczywiście, że tak, no, nie da, ale to też jest nasze przekleństwo, że siatkówka w Polsce nam skrada wszystkich wysokich chłopaków, no jak wiesz, produkujesz kurde drużynę siatkarską, która jest regularnie mistrzami świata, mistrzami tymi Europy i medalistami olimpijskimi, to cały czas wygrywa. Są w topie i kluby siatkarskie płacą coraz większe pieniądze, coraz większe kontrakty. Polskie kluby siatkarskie wygrywają Ligę Mistrzów. Dlatego to wszystko sprawiło, że po prostu dzieci idą na siatkówkę, a nie na koszykówkę. I teraz, żebyśmy my to wszystko odrobili, to są panowie, to są grube lata. To są grube lata pracy przed nami.
A skoro wspominasz o siatkówce, to myślisz, że piłka nożna przez te wszystkie ekscesy, które się wydarzyły też w ciągu ostatnich tych lat, kiedy nagrywaliśmy, to coś pomogło, żeby się od niej odkleić, czy nie za bardzo?
Myślę, że dalej to nic nie pomoże, bo tak, piłka nożna zawsze będzie piłką nożną. My będziemy po prostu więcej memów czytali i oglądali na temat naszej reprezentacji fantastycznej, bo no tak jak to Paweł Fajdek nazwał, największym wydarzeniem piłki nożnej w zeszłym roku to był zaprzeczeniem w pierdolo od Mołdawii. To było naprawdę spektakularne. Ja wiem, już znam teraz, co się na Twitterze wydarzy, na Instagramie, na social mediach. Ludzie będą mi przypominali Portugalię, nie? I zgadzam się, no tak było, no. Byłem też częścią zespołu, który niestety umoczył i to tak dramatycznie, dlatego, no ale umówmy się, no, my nie mieliśmy 200 milionów budżetu w PZKOŠ-u, tak jak ma PZPN i nie mieliśmy pompowanego balonika dookoła naszej reprezentacji, tak jak ma piłka nożna, dlatego jeżeli to ma działać na naszą, że tak powiem, na moją obronę, to te dwie rzeczy mają duże znaczenie, a to, co się w piłce nożnej wydarzyło, to jest skandal, no, to jest skandal.
To jest w ogóle skandal, że padają tu słowa dotyczące piłki nożnej, dlatego ja przepraszam i pójdźmy dalej z koszykówką, matką wszystkich sportów, poza żużlem, bo widziałem, że Marcin jesteś żużlowcem
tak jest.
Też.
Bardzo
ja dalej nie byłem na żużlu, ale...
Oj, gorąco polecam.
Ale słyszałem pozytywniejsze rzeczy niż myślałem, dlatego ja jestem coraz bliżej wybrania się. Natomiast zostańmy w Polsce, bo też powiedziałeś w ostatnim naszym podcaściku pięknym, że prędzej urodzi ci się syn i będzie w NBA niż pojawi się ktoś z Polski. Tymczasem mamy dwóch Polaków. Ja wiem, że w sprawie Sochana to wielokrotnie się wypowiadałeś, no bo już jest nie pierwszy rok w NBA, ale mamy w pewnych kręgach nazywanego Bronisławem Podziemskim. Pana Brandina. Jak oceniasz ten sezon naszych Polaków?
Jeżeli chodzi o Jeremiego, to wydaje mi się, że ten eksperyment na samym początku sezonu, żeby go wstawić na rozgrywającego, był moim zdaniem niepotrzebny.
Ale przepraszam, wiesz co, ja się zawsze kłócę o to. To nie było tak do końca, że to nie był taki eksperyment, bo my to tak odebraliśmy, bo w NBA mówi się różne rzeczy, czy po prostu skład był tak bogaty i tak chciano zaeksperymentować, że Sochan był wpisywany w boxscore na jedynkę, ale tak naprawdę jego funkcją miało być przeprowadzenie piłki z jednego kosza spod drugi, podanie do Wembanyamy albo po prostu rozpoczęcie akcji w ataku. Ja trochę bym to bronił, wiesz, bo ja nie wiem, jak do końca to było też odbierane.
No ja rozmawiałem z chłopakami znajomymi moimi z San Antonio i on był czystym rozgrywającym, co dla mnie było, ja uważam, że mimo, że jest gdzieś w stanie wyprowadzać tą piłkę, bo ma ten handle w ręku i ma ten kozioł i umie to zrobić, to mimo to nie jest zawodnik, który powinien być na rozgrywającym. No ja cały czas słyszę i to znajomych czy rodziców dzieci słyszę, jak opowiadają, Jezus, mój syn ma 2 metry tyle lat, w takiej gra tam kadrze juniorskiej, czy tam drużynie juniorskiej i on ma 2 metry i teraz będzie, bierzemy go, żeby był na skrzydle grał, albo żeby coś tam był rzucającym obrońcą. Ja mówię, Jezus Maria, ja mówię, a nie może być po prostu centrem w swojej drużynie? On mówi, ale on po prostu już jest tak dobry, ale to niech dalej będzie dobry, ale niech będzie dobry na centrze, mówię, bo nie rozumiem, co to jest, jeżeli Ferrari jest tak szybkim autem, i coraz to szybciej jeździ i coraz szybciej przekracza kolejne bariery, no to dawaj, kurna, to Ferrari podłączmy do pługu, niech ora też, kurde, pole, no. No wiesz, no dla mnie to jest niewytłumaczalne. Jak słucham tych ludzi opowiadających bzdury, którzy mi mówią, że on jest tak dobry, bo jest tak zajebisty, ale on jeszcze nic nie zdobył na tej pozycji. Teraz wracając do Jeremiego, on nie zdominował pozycji 4, na której gra regularnie, do tego stopnia, żeby nagle zostać przeniesiony na inną pozycję. Niech on zdobędzie i niech dominuje na swojej pozycji najmocniej jak się da, a dopiero potem spróbujmy go gdzieś przenieść, czy coś z nim zrobić, albo znaleźć mu jeszcze większą rolę. Ale jeszcze raz powtórzę, według mnie było to niepotrzebne, bo widać było, że on czasami się męczył na tej pozycji. Tam z raz czy dwa razy był chyba wywiad, czy jego wypowiedź, że jest sfrustrowany sytuacją, jaka się dzieje. I w tak młodym wieku jest mu to niepotrzebne. Moim zdaniem powinien grać na swojej naturalnej pozycji i normalnie starać się grać do swojego potencjału. Ewidentnie widać, że jak wrócił na czwórkę, to ma strasznie te mecze przeplatane. Nie wiem też, czym to jest spowodowane, ale ma strasznie mecze przeplatane, gdzie potrafi zagrać mecz 30 albo 20 i 10, a potem nagle ma 3-4 mecze po 6, 7, 8 punktów, gdzie kompletnie jest niewidoczny. I myślę, że te 20-30 meczy pierwsze, które on zagrałby na czwórce, to grałby o wiele lepiej i wyprodukowałby lepsze statystyki, bo statystycznie patrząc, prócz procentów, no to ja nie wiem, czy on ma taki lepszy sezon niż rok temu, bo okej, no ma te tam parę punkt więcej w zdobytych punktach, ale ma też 3 czy 4 minuty więcej na parkiecie. Dlatego dużo przed nim, musi dalej trenować ten rzut, musi bardzo mocno walczyć i polepszyć ten swój rzut. Od rzutu wszystko się w NBA zaczyna. No i co najważniejsze, niech dalej atakuje obręcze, bo zaczął to robić coraz lepiej, przynajmniej w drugiej części sezonu robi to o wiele lepiej. Zaczyna zbierać lepiej i to mi się podoba. No i co? Musi zgrać się z Wiktorem, bo no nie da się ukryć, że Wiktor jest tam numerem jeden i musi znaleźć swoją rolę wokół Wiktora. I to czym szybciej, tym lepiej.
Który też do końca nie zna swojej roli i swojego prawdziwego potencjału. Ale
To jest jego pierwszy rok. Chłopak robi w pierwszym roku takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Gość jest naprawdę, będzie po prostu jeden z najlepszych w historii. Jeżeli się nic nie wydarzy pod względem zdrowotnym, to będzie jeden z najlepszych zawodników w historii NBA, bo jest spektakularny ten chłopak. I teraz, jeżeli chodzi o Brandina podziemskiego, drugiego naszego Polaka, fajny chłopak, widziałem go tylko w paru sytuacjach, akcjach, meczach. Za dużo nie mogę powiedzieć na jego temat, bo aż tak bardzo nie zwracam na niego uwagi, nie przyglądam mu się, ale faktycznie jest potencjał. Jest potencjał i bardzo fajny, agresywny gracz. Jeżeli okaże się, że weźmie paszport i zagrałby dla naszej reprezentacji, super, to by była piękna sprawa.
Na pewno widzimy ten duet kiedykolwiek na parkiecie razem w naszej kadrze?
Z Jeremim?
No? Znaczy ja nie mówię, czy widzimy, żeby grali, bo by pewnie grali dobrze i też specyfika kadry jest taka, że wiesz, spotkania raz na pół roku, tylko czy fizycznie ich widzimy tam, żeby pojawili się z orzełkiem?
Tak, to jest ten problem. Technicznie jest to oczywiście jak najbardziej do zrobienia, tak? Bo jeden i drugi jest Polakiem, ale czy oni się odnajdą, będąc obok siebie na parkiecie, czy są w stanie grać w jednej piątce obok siebie? Kurde, to mówię, to jeszcze za wcześnie. To trzeba by zobaczyć treningi, zobaczyć wspólne mecze. To na pewno by troszkę potrwało, zanim by się zgrali i weszli razem do tego systemu. Dodając tutaj, że masz Olka Balcerowskiego, który uwielbia rzucać za trzy, masz Kolendę młodego, który bardziej jest zawodnikiem ofensywnym niż takim, że tak powiem, rozgrywakiem do rozdawania piłek typu Steve Nash po 10-15 asyst na mecz. Masz Plutę młodego, który też jest naprawdę fantastycznie się zapowiada. Masz Igora Milicicia młodego. Słuchaj, fajnie się to zapowiada na przyszłość, ale dużo, dużo jeszcze jest niewiadomych i dużo pracy przed chłopakami.
To tak kończąc polski temat, teraz pewnie będą pretensje albo jakieś gorzkie żale. Chociaż słusznie, widzisz, żeby ta dwójka reaktywowała polską noc, czy ten projekt już w zasadzie upadł, bo ty odszedłeś z NBA?
To znaczy tak, to ja nie mam wyłączności na takie coś jak Polska Noc.
Ale wiadomo, ale wiesz, tak, zawsze byłeś inicjatorem tego, no. Taki czy inny sposób.
Tak, ja dostałem telefon z Waszyngtonu w sprawie Polskiej Nocy i powiedziałem, że niestety nie, w tym roku nie, bo pod paroma względami nie jest to możliwe, ale jeżeli będzie taka chęć, to jak najbardziej. No ja nie, nie widzę chęci, nie dostałem żadnego telefonu,
żeby coś takiego zrobić. My po polskiej nocy praktycznie ani jednego słowa, czy zdania, czy SMS-a nie zamieniliśmy ani z Jeremim, ani z jego ojczymem Wiktorem, dlatego no, jeżeli taka będzie potrzeba, czy będą chęci, to zawsze możemy usiąść do rozmów.
To dobrze byłoby, jakby San Antonio grało z Warriors, wiesz, tak jakiś, nie wiem, nawet jeden mecz na którymkolwiek parkiecie.
Wtedy, że tak powiem, no ja jestem tam niepotrzebny, bo ja nie mam żadnego, ja nie mam tam żadnego wkładu, ani nie mam żadnych możliwości ani w organizacji San Antonio, ani w organizacji Golden State. Kolejna też rzecz jest, że bardzo się zmieniły warunki NBA pod względem tutaj tego typu polskich, znaczy polskich właśnie różnego rodzaju tych nocy dziedzictwa różnego, bo to może być włoskie, hiszpańskie, tam tureckie i polskie, i każdy robi swoje. I bardzo dużo rzeczy sprawiło, że jest już niemożliwe. No, bardzo mało czasu dostajemy na parkiecie pod względem różnego rodzaju prezentacji. Nie możemy pokazać żadnego sponsora, nie możemy pokazać żadnej organizacji, nie możemy pokazać, zaprosić żadnych gości na parkiet. No strasznie się to wszystko pozmieniało. Bardzo mocno się to pozmieniało i NBA bardzo, że tak nam powiem, podcięło nogi pod tym względem. Dlatego stworzenie Polskiej Nocy jest już coraz cięższe tak naprawdę.
Ja dobrze. Kończąc temat w ogóle NBA, bo zaraz będą pytania dotyczące twoich innych zainteresowań, tego wojskowego głównie. Jedno proste pytanie. Gdzie chciałbyś, gdyby każdy z tych zespołów, które grałeś, nawet licząc Clippers, powiedzieliby ci: Marcin, robimy taki show, wieszamy twoją koszulkę, jest zastrzeżona. Gdzie Marcin Gortat chciałby zastrzec swoją koszulkę? Czy w ogóle w NBA chciałby zastrzec swoją koszulkę, czy już wieszamy w Łodzi, na rynku i na bałutach jakiś pomnik?
Wieszamy w CNBA, gdzie zdobyłem mistrzostwo CNBA, wieszamy w Łodzi. Nie, no wracam, wiesz co, albo Waszyngton, albo Orlando, szczerze mówiąc. I kurde, no dobre pytanie, wiesz, no tylko i wyłącznie Waszyngton albo Orlando bym chciał, to jest 100% pewne, ale w którym miejscu? Ciężko zadecydować, bo i tą drużynę naprawdę jest, i ta drużyna jest w moim sercu głęboko i w jednej, drugiej organizacji znam mnóstwo osób. No rok temu byłem, że tak powiem, troszeczkę bliżej z Waszyngtonem, teraz jestem troszeczkę bliżej z Orlando. Orlando teraz, że tak powiem, gdzieś tam współpracujemy na wielu płaszczyznach, nieoficjalnie, bo nie wiąże nas żaden kontrakt ani żadna umowa, ale ja chodzę na różnego rodzaju spotkania pod banderą Orlando. Orlando również pomaga mi pod wieloma względami, czy to kampów, czy różnego rodzaju przyjazdów dzieci tutaj do Stanów i gdzieś zawsze mi oferują, otwierają drzwi przede mną, dlatego kurde, ciężko podjąć decyzję, naprawdę. Tu jedno z dwóch, no albo Orlando, albo Waszyngton. To już wtedy, która drużyna by się zdecydowała, to byłoby na pewno miło, no, na tej zasadzie.
Ostatnie. Marcin Gortat dostaje telefon, minimum weterana, tylko może wybrać co jeden z 30 klubów z tego sezonu NBA. To gdzie? I dlaczego jest to Filadelfia?
Nigdy Filadelfia w życiu.
Nie, śmieję się, nie mają Embida, wiesz, to idziesz tam, gdzie potrzebują centra, no.
Tak, znaczy...
Jedna drużyna. Z tego sezonu, bez znaczenia, tylko ten sezon się liczy. Możesz odciąć Atlantę, bo się dwie, no dobra, 20 minut temu okazało, że Trae Young na miesiąc jest poza grą, także to wiesz.
No to z dwóch, to bym to zrobił, tylko to są dwie decyzje. Jedna to jest albo, żeby iść po mistrzostwo, a druga jest tylko po to, żeby zagrać z jakimś zawodnikiem, który gdzieś tam jest na mojej bucket list, jak to się mówi. No to krótko mówiąc, że no chyba albo Lakers, żeby zagrać z LeBronem i oczywiście założyć tą złotą koszulkę na siebie i móc powiedzieć, że kiedyś się było Lakersem, to jest raz, a jeżeli nie Lakers, to no kurde, Boston chyba. Bo oni mogą mieć mistrza, iść na mistrza, Boston będzie bardzo mocny, zagrać też w Bostonie z Koniczynką, to by było też duże wydarzenie, też by było czymś szczególnym dla mnie faktycznie. Jedną z dwóch.
Myślałem, że wymienisz Clippers, myślałem, że Clippers padnie.
Nie. No, nawet nie byliby chyba w dziesiątce teraz.
To jaki stopień wojskowy ma Marcin Gortat? Dlaczego ta wojna, te pistolety? Dlaczego dwumetrowy chłop na polu walki to jest dobra rzecz? Słucham, proszę. proszę powiedz, Marcin, bo to pewnie będzie najbardziej interesowało młodzież. Call of Duty, pistolety. Koszykówka jest nieważna, to jest sport, zdrowie, wstawać trzeba, bez sensu.
Tak, koszykówka się skończyła. Wojsko, bronie, poligony, to jest moja pasja, chęć.
Ale poczekaj, usystematyzujmy. To jest tak, że już w 40 urodziny stwierdziłeś, że masz tak dość koszykówki, że już trochę chcesz czegoś nowego spróbować? Czy ta koszykówka cię znudziła? Tak? Naprawdę? Potrafi znudzić cię koszykówka?
Tak. No niestety tak. Wszystko po troszeczku. I już mnie troszkę znudziła, troszkę już się wypaliłem tym. Kolejna rzecz, że... Dla mnie mecz, oglądanie meczów jest, że tak powiem, już takie może nie tyle co nudne, co takie obojętne dla mnie już jest.
No been there, done that.
No, zagrałem w 1000 meczów albo i pewnie więcej, a obejrzałem kolejne pewnie 2-3 tysiące, tak, żeby się do tych meczów, do tego 1000 przygotować, to obejrzałem pewnie z 2-3 tysiące kolejnych, dlatego no szczerze mówiąc po prostu się troszkę to przejadło, znudziło, jest to dla mnie obojętne. Nie jestem związany z żadnym klubem na sztywno, z drugiej strony są inne pasje, które dostarczają mi adrenaliny, dostarczają mi czegoś nowego, wiedzy. Lubię robić rzeczy, które edukują mnie i szkolą mnie. Skończyłem kurs medyka bojowego, bardzo mocno rozbudowany. Dlaczego dwumetrowy żołnierz? Dlatego, że no, takich też trzeba. Mamy plusy i minusy. Plusy i minusy. Druga sprawa, okej, może schować się ciężej, ale pobiec już gdzieś szybciej, sięgnąć gdzieś, to już jest inna rzecz. Dwa, jak kolega, który waży 100 kilo, jest ranny i 60 kilo masz podnieść gościa, który ma 100 kilo, to życzę ci powodzenia, a ja mijąc 120 kilo i moją siłę, to dla mnie chłopak 100 kilowy oczywiście też będzie ciężki, ale są kompletnie inne proporcje dla mnie, tak? I ja takiemu chłopakowi jestem w stanie pomóc i gdzieś go zaciągnąć, na plecach zanieść i daj Boże uratować mu życie. Dlatego są plusy i minusy, tak? Na koniec oczywiście liczy się wyszkolenie, celność strzelania i celność jakiejś umiejętności, które dziś nabyłem, czy nabywam dalej. Patrząc na to, co się dzieje na świecie i za naszą granicą, nie najgłupszym pomysłem jest to, żeby pójść postrzelać na strzelnicę, na poligon i zobaczyć, co się robi, z czym, jak to się robi, pewne rzeczy. Ten kto jest, pamiętaj, jak to jest takie powiedzenie, jak chcesz pokoju, to się szykuj na wojnę i wtedy zazwyczaj masz pokój. Dlatego no wolę być po prostu gotowy też pod wieloma względami.
Ale rozumiem, że to wszystko inspiracją była sytuacja światowa, a nie to, że chciałeś precyzyjnie, nie pamiętam, 3-literowy skrót tej konkurencji, kiedy się strzela na czas precyzyjnie z jakichś wyłomów i tak dalej. Są takie konkursy.
Ja uczestniczę, CQB mówisz.
Chyba tak, że masz tam jakiś niby tor, musisz coś trafić z broni krótkiej, długiej.
Tak, to, ale to nie, to CQB to jest technika walki w pomieszczeniach, w zamkniętych pomieszczeniach, w ciasnych pomieszczeniach. To jest technika poruszania się i walki w takich pomieszczeniach, czyszczenia tych pomieszczeń, a ty pewnie mówisz o Fury, jednym z najlepszych, jak nie najlepszym turnieju strzeleckim w Polsce. To tam właśnie były wychylanie się za różnych przedmiotów, różnych ścianek, przebieganie, wchodzenie, wyskakiwanie, czołganie się, to właśnie to tam było, takie rzeczy.
Rozumiem, bo szczerze mówiąc, jak zobaczyłem te twoje posty, pomyślałem, oho, Marcin kręci nową reklamę batonów, będą wybuchy. Potem zobaczyłem, że to nie są batony, a potem zobaczyłem, że to nie są wcale jakieś turnieje, tylko ty tam z poważnymi ludźmi, którzy nie mogą pokazywać twarzy w mediach, bo parę razy pewnie destabilizowali albo wprowadzali demokrację w jakichś krajach, po prostu z nimi sobie stoisz. Także ja już zrozumiałem wtedy, że to nie jest zabawa.
No nie, akurat... też po części dzięki gdzieś moim możliwościom, znajomościom i po części dzięki budżetowi, jakim też dysponuję, mam szansę pracować z ekspertami i ludźmi, którzy wiele rzeczy w życiu robili i widzieli. No i z takimi zawsze lepiej się trenuje, tak? No, trenować z człowiekiem, który za przeproszeniem nigdy wojny nie widział, a trenować z gościem, który był na 15 misjach i strzelał na każdej z nich, to tak jakbyś miał trenować z trenerem od WF-u albo zawodnikiem NBA koszykówkę, no to to masz dwa kompletnie różne, dwóch kompletnie różnych trenerów, czy autorytety. I w ten sam sposób jest w wojsku, tak? I ja jeszcze raz powtórzę, ja przede wszystkim lubię nabywać nową wiedzę. Teraz w najbliższym czasie będę robił wspinaczkę, będę robił certyfikat alpinisty. Bardzo, bardzo interesująca rzecz. Mam już certyfikat medyka bojowego, chciałbym zrobić jeszcze strzelca wyborowego gdzieś w późniejszym etapie. Myślę, że może płetwonurek jeszcze.
Przepraszam, czyli po prostu chcesz zaliczać te wszystkie achievementy, które są w grach komputerowych, tak. Ale naprawdę, rozumiem.
Chcę sobie zaliczyć achievementy w swoim życiu.
Unlocked.
Lepiej to robić, niż siedzieć w domu i nic nie robić. To
jestem zaniepokojony. To co z motoryzacyjnym Gortatem? Co z jego zabijaniem planety i silnikami V8 w BMW stuningowanym jakimiś rzeczami od z Roswell? Co się stało?
To już te czasy minęły. To już mam 40 lat i...
To czym jeździ Marcin Gorta 40-letni?
Elektrykiem teraz jeżdżę i zawsze mi śmiesznie, bo jeżdżę elektrykiem, który niby jest oszczędny i jeszcze jeżdżę ramem, który ma 20 lat spalania. Tak. Ale to ramem jeżdżę z tego względu, że jest mi potrzebny po prostu do takiej codziennej pracy, a elektrykiem jeżdżę na dłuższe dystanse, bo się wygodnie jeździ.
Rozumiem. Czyli pasja wożenie bazuk, karabinów zdominowała jak na razie twoje życie. Nie mamy jakichś nowych przejawów wędkarstwa, malarstwa, tylko to.
Niestety nie, jakoś nie urodziło się to we mnie, zostało to we mnie zaszczepione jeszcze i może za parę lat, może przy 50 bardziej, kto wie. Wiadomo, że to są dziś pasje, ale tak na co dzień to normalnie jeszcze jest biznes, tak? Życie codzienne i sprawy biznesowe, fundacyjne, które trzeba dopilnować i no, te moje, że tak powiem, szkolenia wojskowe to są takie wypady na parę dni i to raz na jakiś czas. To nie jest tak, że ja regularnie, codziennie jestem gdzieś na poligonie czy na strzelnicy, bo wtedy faktycznie bym zbankrutował. No, to jest dosyć drogie hobby, dlatego no, jak jest moment wolny, to robię, ale normalnie to na co dzień mam biznesy, sprawy i firmy do pilnowania.
Jesteś w stanie już powiedzieć jakieś daty dotyczące tego, co się będzie w tym roku działo z kampami, czy jeszcze
tak, jesteśmy gotowi. Będą 4 kampy w tym roku. Prawdopodobnie będą w połowie kwietnia. Bardzo wyjątkowa data.
Czyli, przepraszam, czyli w wakacje będą jak gdyby te wyjęte, w sensie nie będzie ich w wakacje, tak?
Nie, już ich w wakacje nie będzie. Będzie w połowie kwietnia z tego względu, że w tym roku mecz wchodzi nam troszeczkę w inny termin. Organizacyjnie tak wyszło, że w połowie kwietnia będą kampy, mecz będzie w czerwcu. Też bardzo ważny aspekt, no, miasta, które współpracują z nami przy kampach, też poprosiło o taką datę, dlatego... Mhm. No my musimy też po części się podporządkować i dostosować do miast i to jest bardzo ważne też, ale wchodzimy w tym roku z nowym eventem, który myślę, że będzie bardzo fajnym, świeżym, nowym eventem w naszej fundacji, w naszej organizacji. Będą to szkolenia orientacyjne, które ja przechodziłem w MBA, które są naprawdę fantastyczne i mam nadzieję, że te szkolenia pomogą dużej liczbie młodych sportowców, bo to nie tylko mogą być koszykarze, to są wszyscy sportowcy w Polsce, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, lekkoatleci, e-sportowcy, wszyscy młodzi ludzie, którzy trenują sport profesjonalnie, mogą takie szkolenie otrzymać i to jest nasz cel.
Rozumiem. A możesz powiedzieć, jakie miasto, czy to tajemnica dalej?
No jeszcze nie mogę. Na pewno wiadomo, gdzie Łódź, Zgierz, bo to jest nasza centrum i te miasta zawsze. Ale
Warszawy nie będzie, Warszawy nie będzie.
Niestety jeszcze nie wiem.
Aha, to dobrze. To ja niestety będę czekał, żeby też nie wiedzieć i się dowiedzieć może. Marcin, będziemy się żegnać. Ja chciałbym cię poprosić, żebyś się ładnie pożegnał, bo ludzie mogą już nie pamiętać, to minęło tyle czasu. I możesz się po pierwsze pożegnać, a po drugie, jako już taki, ja też jestem takim starcem, powiedzieć tak, już u progu końca, możesz jakiś przekaz dla młodzieży w ramach zakończenia tego pięknego podcastu, żeby było coś edukacyjnego, wiesz, żeby coś było dobrze.
Więc przede wszystkim dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że moje informacje i nowości z życia mojego były dla was miłe albo szokujące. A co dla dzieci mógłbym powiedzieć? Ojej, nie traćcie czasu.
Jedźcie warzywa.
Jedzcie warzywa, ale nie traćcie czasu. Dla tych najmłodszych jedźcie śniadanie i warzywa i owoce, a dla tych trochę starszych nie traćcie czasu. Czas jest największą wartością w życiu, jaką macie i nie traćcie go na głupoty.
Dokładnie. Dlatego cieszymy się, że straciliście blisko godzinę na ten podcast. Trzymaj się, Marcin. Dziękuję bardzo.
Dzięki.